Chwała Panu, drodzy. Cieszę się, że mogę kolejny raz tutaj być. Dziękuję za zaproszenie. To jest zawsze wielki przywilej dla mnie, że mogę tutaj dzielić się też Bożym Słowem. Przywożę serdeczne pozdrowienia ze zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Tychach. Działamy, żyjemy i chcemy służyć Panu. I służyć też temu miastu, w którym Pan nas postawił, poprzez to, że będziemy aktywni, że będziemy głosić Boże Słowo, że będziemy mówić ludziom o tym, jak jest nasz Pan dobry, jak bardzo ukochał człowieka. Kochani, to jest nasza codzienność, tak bym powiedział, bo ewangelizacja to nie jest wydarzenie, tylko to jest styl życia. Amen? Po prostu powinniśmy żyć, głosząc Boże Słowo. I chciałbym dziś, nawiązując do tego, może też powiedzieć coś, czy poruszyć wspólnie z wami temat wiary. Temat z jednej strony wydawać by się mogło może dość pospolity, bo któż z nas nie wie, co to jest wiara? Śmiem twierdzić, że każdy z nas tu obecnych uważa, że to jest coś najważniejszego w jego życiu chrześcijańskim. Wiemy wszyscy, że właśnie chrześcijaństwo opiera się na wierze w Jezusa Chrystusa. A chcąc przyjść do Boga, musimy najpierw uwierzyć, że On istnieje. Tak nam mówi Boże Słowo. Myślę, że z tym akurat nie mamy problemu i że potrafimy z pamięci zacytować, myślę, tę biblijną definicję wiary, która, jak powiada Boże Słowo, jest pewnością tego, czego się spodziewamy i przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś zapomniał, to dla przypomnienia. I dzięki Bogu za to, ja wierzę w to mocno, że znamy tę definicję, znamy ten fragment i jest on dla nas jasny. Przeżywamy go, doświadczamy też tej pewności, tego przeświadczenia, każdy z nas w swoim życiu. I choć tak powinno być, to przyznam się wam, że zastanawiam się ostatnio, jak to z tą wiarą jest. Czy my jej jakoś przypadkiem nie różnicujemy? Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. I tu na ogół ludzie wiary nie powinni mieć problemu, no bo możemy oczekiwać i z reguły spodziewamy się dobrych rzeczy. Amen? Spodziewamy się Bożych błogosławieństw, że Pan będzie nas obdarzał zdrowiem, że dał nam siły, że będzie nas prowadził, że będzie nas ochraniał. I to są jakby, tak sobie pomyślałem, wiecie, takie realne aspekty naszej wiary. Czyli takie możliwe do zrealizowania. Ale czy taką samą wiarę mamy też jak chodzi o rzeczy, powiedziałbym, nierealne, bo wiara też, a może przede wszystkim właśnie takich rzeczy ma dotyczyć. To jest chyba, wiecie, temat na odrębne rozważanie, a dziś chciałbym się wspólnie z wami, drodzy, zastanowić nad tym, dlaczego wiara jest ważniejsza i od czego jest ważniejsza. Nie wiem, czy macie może jakieś pomysły. Wiecie, chciałbym, jak zwykle to robię, odwoływać się w mojej usłudze bezpośrednio do Biblii, do żywego Słowa, które jest prawdą, które jest tym natchnionym Bożym Słowem, tym pokarmem dla nas, które jest pochodnią naszym stopom, pokarmem, jak powiedziałem, dla naszego ducha. I to Słowo, kochani, jest źródłem jedynej prawdziwej mądrości, tej, która płynie z góry. Od Pana, nie zmysłowej, jak mówi Jakub, ale tej mądrości z góry, która jest czysta. Ktoś powie, wiara wiarą, ale chyba ważniejsza jest, czy najważniejsza jest miłość, bo to przecież Ona, jak mówi Paweł apostoł w liście do Kolosan, jest spójnią doskonałości. To miłość jest tym najważniejszym, czy pierwszym ze składowych czynników stanowiących owoc ducha. To po naszej wzajemnej miłości też, jak czytamy, ludzie mają poznać, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To miłość prowadzi nas do tego, żeby znosić czy akceptować jedni drugich i tak dalej, i tak dalej. Drodzy, przypatrzmy się na chwilę pierwszemu kościołowi, temu tworowi, takiej, chciałoby się powiedzieć, ukształtowanemu rękami samego Pana Jezusa. Przypatrzmy się apostołom. I chciałbym wam powiedzieć, że nie mam na myśli tych ludzi, którzy chodzili z Jezusem, bo oni jeszcze nie byli przemienionymi ludźmi. A więc to jeszcze nie był Kościół. Jezus powiedział, że dopiero zbuduje swój Kościół. Ja mam na myśli ludzi, którzy byli uczniami Chrystusa już po Jego wniebowstąpieniu. Pierwsi chrześcijanie, którzy przeszli z Nim w nowy wymiar życia, doznali chrztu w Duchu Świętym, byli Jego świadkami. Zobaczcie, jak w ich wykonaniu, powiem tak kolokwialnie, wyglądała miłość. Nie zawaham się użyć sformułowania, że bardzo skromnie i nieraz nieudolnie sobie z nią radzili. Bo gdyby było inaczej, gdyby byli doskonali w miłości, gdyby wszystko było pięknie, to nie potrzeba byłoby tylu napominań, takiej zachęty. A przecież, jak pamiętamy, ci, którzy czytają Boże Słowo, wśród samych apostołów, wielkich apostołów pojawiały się niesnaski. Paweł musiał dochodzić swoich praw jako apostoł. Nie przez wszystkich był akceptowany, no bo przecież on nie chodził z nami wraz z Jezusem. A kto wie, czy on tak naprawdę się nawrócił, bo my pamiętamy, co on wyprawiał jeszcze nie tak dawno. Piotr nazywa go nasz umiłowany brat Paweł, ale robi to na odległość. Zdarzały się kłótnie, różnice zdań i poglądów i wiele takiej niedobrej atmosfery, byśmy powiedzieli, czego dowodem są właśnie napomnienia, jakie kieruje apostoł Paweł do wielu zborów i do społeczności. Kochani, ja nie mam, żebyśmy się dobrze zrozumieli, zamiaru dzisiaj niczego negować ani głosić jakiejś innej Ewangelii. Chciałbym tylko uświadomić nam wszystkim na nowo, a sobie najbardziej, że póki żyjemy tutaj na tej ziemi, wiara jest ważniejsza od wielu innych rzeczy, które my jako ludzie wierzący nieraz stawiamy ponad pojęciem wiary, ponad tą istotą naszego chrześcijańskiego życia. Dlatego właśnie wiecie, co zobaczyłem, przypatrując się pierwszemu kościołowi, zobaczyłem, że tym, na co kładł największy nacisk, to była właśnie wiara. To była właśnie wiara. Kochani, mam wrażenie, że dotarło do nich w końcu to, czego przez cały czas próbował ich nauczać Jezus. Że owszem, fajnie jest chodzić w oglądaniu. Że fajnie jest być nastawionym na branie. Że miło jest, kiedy wszyscy wokoło mnie kochają. Ja nie muszę wszystkich, ale mnie to wszyscy powinni kochać. Fajnie jest, jak przyklaskują moim pomysłom, doceniają moją pracę, moją służbę, szanują mnie jako wierzącego, jako tego, który jest moralny, porządny, przyzwoity, który zawsze mówi prawdę, chociaż jest niepopularna i niewygodna. Fajnie jest, ale chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, że to jest utopia. To znaczy nie to jest utopią, że mamy być prawi, szczerzy i kochający, bo mamy takimi być, ale utopią jest to, że świat zaryzykuje stwierdzenie też, że i Kościół będzie nas z powodu tego szanował. Drodzy, myślę, że się zgodzicie z tym, co powiem teraz, że w świecie czy poza Kościołem jest wielu ludzi prawych i szczerych. Do tego, żeby być prawymi i szczerymi, wcale im nie jest potrzebne chrześcijaństwo. Jest wielu ludzi współczujących, jest wielu ludzi miłosiernych, ofiarnych, którzy postępują tak z pobudek zgoła innych niż te, które kierowały Jezusem i które, mam nadzieję, i nami kierują. Nie mnie ich osądzać, wiecie, ale to, co chciałbym dzisiaj wam przekazać, to kwestia wiary, która jest ważniejsza, bo bez wiary nie można podobać się Bogu. Jezus, kiedy chodził po ziemi, szukał wiary. Zauważcie, kiedy czytamy historie zapisane w Ewangeliach z życia Pana Jezusa, wszędzie tam pojawia się aspekt wiary. Jeżeli chodzi o uzdrowienie, jeżeli chodzi o zmianę swojego życia, warunków, jakiejś trudnej sytuacji. Kiedy znajdował Jezus w jakimś człowieku wiarę, wtedy jego serce napełniała radość. Wielka jest twoja wiara, niewiasto. W całym Izraelu takiej nie spotkałem. Idź i niech się stanie według twojej wiary. Nie bój się, tylko wierz, mówi na innym miejscu, zachęcając przełożonego synagogi. O małowierny, dlaczego zwątpiłeś, mówi do Piotra, który po wyjściu z łodzi, pamiętacie, idąc w stronę Jezusa, zaczął tonąć. A w Ewangelii Marka czytamy, że po swoim zmartwychwstaniu, kiedy zastał Pan Jezus uczniów zgromadzonych, ganił ich za co? Nie za to, że go zostawili w chwili próby. Nie za to, że się rozproszyli, wrócili niektórzy do swoich zajęć. Nie za to, że się bali i zamykali się na klucz. Nie. On ganił ich niewiarę. A o co pyta Pan Jezus? Tak moglibyśmy powiedzieć sam siebie, gdy mówi, że przyjdzie powtórnie na tę ziemię. Na czym się zastanawia? Czy znajdzie tu pokój? Czy może chodzi o miłość? Czy będzie liczył, ile kościołów zostało wybudowanych przez te 2000 lat? Nie. On się zastanawia, czy Syn Człowieczy na tej ziemi znajdzie wiarę. Znajdzie, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę w moim i twoim sercu? Bo tylko prawdziwa wiara, niezachwiana wiara sprawia, że jesteśmy czuwającymi. Amen? Chwała Panu. Kochani, spróbujmy sobie każdy z nas odpowiedzieć raz jeszcze na pytanie, czym tak naprawdę dla mnie jest wiara? Jakie miejsce zajmuje w moim życiu? Wiecie, to są ważne pytania, a odpowiedzi na nie są jeszcze ważniejsze. Dla mnie i dla ciebie. Bo tak łatwo jest powiedzieć, wierzę, Panie. Ale często zaraz po tym, po tej mojej wypowiedzi, po tym moim wyznaniu muszę się ugryźć w język i powiedzieć, Panie, pomóż mojemu niedowiarstwu. Tak łatwo jest budować swoją wiarę na tym, co oglądają moje oczy. Na tym, kiedy proszę o coś Boga i wiem, że czy widzę to, że On to wypełnia, że jest dziś pytanie i dziś odpowiedź. Łatwo jest budować swoją wiarę, jak powiedziałem na początku, na rzeczach realnych. Gorzej jest wtedy, kiedy twoje zmysły i wszyscy dookoła ci mówią, to w co wierzysz jest nierealne. To się nie ma prawa wydarzyć. Co wtedy? Czy też w twoim i w moim sercu jest wiara? Zastanówmy się. Chcę wam przybliżyć postać Abrahama. Czy wiecie, dlaczego nazwany został ojcem wiary? Czy dlatego, że wierzył we wszystko, co Bóg powiedział bezwarunkowo, nie wątpiąc w swoim sercu? Wiemy, że były sytuacje, kiedy nie do końca tak było. Że były sytuacje, kiedy brał sprawy w swoje ręce. Czy dlatego, że potrafił w swoich modlitwach sprawić, że Bóg natychmiast go wysłuchiwał? Nie, bo obietnica, która mu była dana, nie wypełniła się z dnia na dzień. Trochę to trwało, zanim się wypełniła. Czy może dlatego tak wiele razy wspominany jest w kontekście wiary, że nigdy nie popełniał błędów? Ci, którzy znają jego biografię, wiedzą doskonale, że tak jak każdy inny człowiek, nie był od tych błędów wolny. Czy może dlatego stał się ojcem wiary, że sam siebie takim nazwał i mówił: o, ho, ho, moi kochani, w sprawach wiary to ja jestem ekspertem, zapiszcie to dla potomnych. Nie, tak nie było. To jego życie, życie z Bogiem, jego osobiste doświadczenia były tym czynnikiem, na którym budował swoją wiarę. To te wszystkie próby, te wszystkie doświadczenia sprawiły, że jego wiara najpierw się zrodziła w jego sercu, a potem stale wzrastała. I tak, wiecie, krok po kroku budował swoje zaufanie i poddawał się Bogu. Kochani, myślę, że Abraham był tym, który jako pierwszy zrozumiał, że wiarę należy łączyć z różnymi próbami i doświadczeniami. Że wiara nie ma nic wspólnego z czarodziejską różdżką, z czymś, co dzieje się automatycznie, jak za naciśnięciem guzika. On zrozumiał doskonale, że to Bóg, Jahwe, jest Bogiem wszechmogącym. A co może jeszcze ważniejsze, że jest Bogiem suwerennym, niezależnym, samowładnym, tym, do którego zawsze należy pierwsze i ostatnie słowo. Jam jest Alfa i Omega, mówi Bóg. Początek i koniec. Jestem, który jestem. Amen? Halleluja. Kochani, wiara jest ważniejsza. Ważniejsza od naszych osobistych wizji, od naszych osobistych zachcianek. Tak, każdy z nas odbiera ją i słusznie jako czynnik, który pozwala oglądać rzeczy nadzwyczajne, cuda w naszym życiu. Ale czasem wydaje się, mam takie wrażenie, że odwracamy jej sens i istotę. Pierwszy fragment ze Słowa Bożego, który przeczytamy, to Ewangelia Marka, 16 rozdział, znane słowo. Marek, 16 rozdział, 15 do 18 wersetu. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Czy zwróciliście uwagę na to, co w tym fragmencie, w tej wypowiedzi, proroczej wypowiedzi Jezusa jest najważniejsze? Czytając te wersety, wiecie, często skupiamy się na znakach i na cudach. Ale kluczowe są słowa, kto uwierzy i zostanie ochrzczony. Ten zostanie wyratowany. Ten dostąpi zbawienia. Będzie, innymi słowy, wyratowany od grzechu, od śmierci. Uniknie wiecznego odrzucenia. Przejdzie na stronę życia. Życia wiecznego z Bogiem. A niewiara zaś, niewiara równoznaczna jest z potępieniem. A jako coś dodatkowego, coś, co będzie tej wierze, tej podstawie towarzyszyć, to będą pewne znaki. Znaki, które będą tylko potwierdzać postawę wiary. I czytamy wtedy o czymś, co nazywamy dziś cudami. Czytamy o czymś, co bardzo chętnie chcielibyśmy oglądać. Co właśnie nieraz stawiamy niejako na pierwszym miejscu, co nas fascynuje. Bo fascynuje człowieka wszystko, co jest ponadnaturalne. Nie z tej ziemi. I bardzo dobrze, kochani. Bo Bóg jest nie z tej ziemi. Amen? I my też, jak powtarza Pismo, powiada Pismo, jesteśmy też nie z tej ziemi. Nasza ojczyzna jest w niebie. Ale pamiętacie modlitwę Jezusa? Ojcze, nie proszę, abyś ich wziął ze świata. Ewangelia Jana 17:15. Ojcze, nie proszę, abyś ich wziął ze świata. Ale abyś ich zachował od złego. Jesteśmy na tym świecie, aby po to, aby zachować wiarę. Aby zachować wiarę. To jest to, co robił apostoł Paweł. I przyszedł moment, kochani, że pod koniec swojego życia mógł sam o sobie wydać świadectwo. Jak powiedział? Dobry bój, bojowałem, a co się naoglądałem, to moje. Nie? Nie. Dobry bój, bojowałem, wiarę zachowałem. Halleluja. A cuda, znaki? To jest coś, wiecie, co mi się kojarzy z produktem, który pojawia się przy okazji. To jest coś, co towarzyszy naszej wierze, która powinna być ważniejsza. Wiecie, kiedy zapalimy silnik w naszym samochodzie i kiedy on zaczyna napędzać koła, to mówimy, wszystko działa, jedziemy, przemieszczamy się, o to chodziło. A przy okazji w tym silniku, w wyniku pracy pojawia się też ciepło, które my też umiemy wykorzystać. Wykorzystujemy do ogrzania kabiny na przykład. Dbamy jednocześnie o to, żeby ten silnik się nie przegrzał, żeby mógł nadal sprawnie pracować. Instalujemy jakąś chłodnicę, żeby mógł pracować, bo to jest najistotniejsze. Co nam z gorącego silnika? Co nam z tego, kiedy nabierze takiej temperatury, że wiecie, woda zacznie się gotować, że pojawi się nagle para, która wysadzi ten korek z chłodnicy? Wszyscy wiemy, czym to się skończy. Holowaniem i wizytą u mechanika. Samochód z przegrzanym silnikiem nie nadaje się do użytku, bo jego podstawowa funkcja zawiodła. Nie może już napędzać kół i nigdzie nas nie zawiezie. Ja myślę, że nikt z nas nie kupuje samochodu po to, żeby w chłodnicy gotować wodę. Kupujemy go po to, żeby jeździć. Podobnie jest, wiecie, z naszą wiarą i towarzyszącymi jej znakami. Ona jest ważniejsza. Najpierw wiara. Najpierw muszę wykrzesać z siebie tę iskrę, którą Bóg dzięki osobie Ducha Świętego chce we mnie widzieć. A później pojawia się przyjemne ciepło, które potwierdza, tak, to jest prawidłowa droga. Idź w tym kierunku. Bóg jest z tobą. On działa przez ciebie. On chce czynić wielkie rzeczy. Pamiętamy jeszcze definicję wiary. Jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Kochani, Bóg cały czas stara się we mnie i w tobie ugruntować takie przekonanie, że wiara jest ważniejsza. Każdy z nas, wiecie, indywidualnie może dokończyć tę sentencję i wstawić w to miejsce wyraz opisujący jakąś rzecz, jakąś czynność. Wiara jest ważniejsza od moich osobistych oczekiwań, od oglądania wielkich rzeczy, od życia bez problemów, od życia w ogóle. Wiara jest ważniejsza. Wiecie, najróżniejsze rzeczy mogą przysłaniać nam ten nadrzędny cel, jakim jest, jakim powinna być wiara. Drogi bracie, droga siostro, jeżeli przestawiłeś w swoim życiu te dwie wartości, przestawiłaś i zaczęłaś tak się zachowywać, tak rozumować, że w efekcie to poszukiwanie znaków, poszukiwanie cudów stało się dla ciebie ważniejsze, to możesz się liczyć z tym, że niebawem się przegrzejesz, a później ostygniesz gdzieś na poboczu. Wiecie, znaki i cuda są ważne. Nie chciałbym, żebyście mnie źle zrozumieli, ale jeżeli one się nie wydarzają, to nie miej pretensji do wszystkich wokół. Nie szukaj ich tu i tam na siłę, ale przede wszystkim sprawdź poziom twojej wiary. Sprawdź, czy ona jest w twoim życiu ważniejsza, czy rośnie, czy w wyniku twoich przeżyć z Bogiem, doświadczeń, twoje zaufanie do Boga ulega pogłębieniu. Czy czujesz, że jesteś z każdym dniem bliżej Pana? Czy też może jest odwrotnie? Jak długo żyjemy, kochani, słowem, które słyszymy na nabożeństwie? Jak długo to słowo mieszka w nas, we mnie, w tobie? Jak długo mu pozwalamy na to, żeby ono weszło w glebę mojego i twojego serca? To jest ważne, kochani, bo to stanowi o naszym chrześcijańskim życiu. Powiem wam taki przykład. Do pociągu weszła rodzina, jechali z nabożeństwa. Weszli do przedziału, wiecie, taki duży, otwarty przedział. Weszli, siedzą, usiedli. Ale tam gdzieś z drugiej strony dwóch mężczyzn bardzo głośno dyskutuje, rozmawia. Ale to w zasadzie nie można było nazwać dyskusją, tylko takim narzekaniem, wiecie, na wszystko i na wszystkich. Na politykę, na ekonomię, na gospodarkę, na pogodę, po prostu na wszystko. I oni się nie krępowali, oni, wiecie, nie przejmowali się tym, że są jeszcze inni ludzie w tym przedziale. Wyrażali jasno swoje opinie. I nagle patrzą ci wierzący. Oni siedzieli, słuchali, a nagle patrzą, tam z drugiej strony staje mały chłopak. Okazuje się, że w drugim końcu wagonu siedziała też rodzina, też jechała z nabożeństwa, wierzący ludzie. I wstaje chłopak, może 6-7-letni, i podchodzi do tych panów i mówi: przestańcie narzekać. Dajcie spokój. Mówi: wy się musicie nawrócić. Bez Jezusa nic wam w życiu nie wyjdzie. Przyjdźcie do naszego kościoła. Kochani, to jest świadectwo wiary. Bóg takiej wiary od nas oczekuje, takiego świadectwa. Jeżeli my będziemy milczeć, to On sobie weźmie tę chwałę z ust niemowląt. To jest ważny aspekt wiary. Jak go postrzegamy? Czy to jest tylko coś teoretycznego? Czy tylko coś, co sprowadza się do jakichś praktyk? Czy to jest coś, czym żyję? Bez względu na to, czy jestem w kościele, bez względu na to, czy jestem w pracy, czy jestem poza domem, czy jestem w mojej rodzinie, która jeszcze nie poznała Pana. To jest ważne. Nie pozwólmy, aby te zbyt uduchowione rzeczy, które są dobre, myślę tu o cudach, o wielkich rzeczach, żeby nam przesłoniły aspekt wiary, a kiedy ich nie będzie, żebyśmy popadli w zwątpienie. Kochani, widziałem z własnego doświadczenia ludzi, którzy, że tak użyję biblijnego języka, pielgrzymowali w oglądaniu. Którzy fascynowali się tym, co nadprzyrodzone, nie pielęgnując jednocześnie swojej wiary. Łukasz, 22 rozdział, 31-32 werset. Ewangelia Łukasza, 22-31-32. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. To nie są żarty, kochani. To nie jest zabawa w kościół. Chrześcijaństwo to nie jest sielanka. Chrystus nie uczynił z nas cudotwórców. To On i tylko On ma moc czynienia cudów. Amen? Tylko On może sprawić, że będziesz te cuda oglądać, oglądała w swoim życiu. Ale zawsze pamiętaj o tym, że będzie to niczym innym jak potwierdzeniem twojej wiary. Szatan wyprosił sobie, aby nas przesiewać. I on to robi. Wznieca wiatr. I chce, byśmy, jak czytamy w liście do Efezjan, byli tym wiatrem unoszeni i miotani przez podstęp, przez oszustwo. Byśmy w efekcie znaleźli się na bezdrożach błędu. To jest Jego robota, Jego cel, aby mnie i Ciebie doprowadzić do utraty wiary, do zwątpienia. No zobacz, miało być tak fajnie, tak pięknie. Miały się dziać cuda, a tu, w tym Twoim życiu, wciąż pod górkę. Wciąż wiatr w oczy. Same problemy. Co to za Bóg? On o Tobie zapomniał. On Cię w ogóle nie kocha. On Cię nie rozumie. On nie słyszy Twoich modlitw. Po co w Niego wierzysz, skoro nic się nie dzieje? Słyszeliście takie podszepty? Bo ja słyszałem w swoim życiu. Szatan wyprosił sobie. Ale ja, mówi Pan Jezus, prosiłem za Tobą. Aby co? Aby Twoja wiara nie ustała. Halleluja. Bo ona jest ważniejsza niż wszystko inne. Chwała Panu, kochani, za to, że mamy i dziś orędownika, którym jest nasz Zbawiciel, Chrystus Pan. On rozumie mnie, On rozumie Ciebie doskonale. Bo On sam przeszedł tę drogę, którą każdy z nas kroczy. Drogę, która wiedzie nieraz przez ciemną dolinę. I On mówi do Boga, do swojego Ojca Wszechmogącego. Ojcze, posil go. Posil Marka. Posil Sarę. Posil Gabrysię. Posil Tomka, posil Ewę. Podnieś go. Wzmocnij jego wiarę. Pomóż mu zrozumieć, że przez wiele ucisków musi przejść ten, kto wierzy. Wiecie, kochani, jestem przekonany, że tak właśnie zachęcał Bóg dzięki wstawiennictwu Jezusa Chrystusa. Tak zachęcał apostoła Pawła, którym mógł, był w stanie się otrząsnąć z tego strasznego przeżycia, jakim było kamienowanie. Pamiętacie? Przeczytajmy może ten fragment. To jest, ona, ta historia jest zapisana w 14 rozdziale Dziejów Apostolskich od wiersza 8 do 21. Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, wersety od 8 do 21. A był w Listrze pewien człowiek chory na bezwład nóg. Był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. Słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegłszy, teraz jest istotne, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony, odezwał się donośnym głosem. Stań prosto na nogach swoich. A ten zerwał się i chodził. A gdy ujrzał tłum, to, co Paweł uczynił, zaczął wołać, mówiąc po likaońsku: Bogowie w ludzkiej postaci stąpili do nas. I nazwali Barnabę Zeusem, Pawła zaś Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą. A kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa, przywiódłszy przed bramy miasta woły i wieńce, chciał wraz z ludem złożyć ofiarę. Gdy to usłyszeli apostołowie, Barnaba i Paweł rozdarli szaty swoje i wpadli między tłum, krzycząc i wołając: Ludzie, co robicie? My jesteśmy tylko ludźmi takimi jak i wy. Zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. Za czasów minionych pokoleń pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. Jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. A to mówiąc, z trudem powstrzymali lud od złożenia im ofiary. Tak się kończy jakby taki przyjemny wątek tej historii. Na co położył Paweł nacisk? Odwróćcie się od waszego marnego postępowania i uwierzcie jedynemu żywemu Bogu. Paweł kierował ich uwagę na wiarę, na Jezusa Chrystusa. Ale czytajmy dalej. Tymczasem, 19 werset. Nadeszli z Antiochii, z Ikonium Żydzi i namówiwszy tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że umarł. Kiedy go jednak uczniowie obstąpili, wstał i wszedł do miasta, nazajutrz zaś odszedł z Barnabą do Derby, zwiastując dobrą nowinę także temu miastu. Pozyskali wielu uczniów i zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii. Zobaczcie, dopiero co ich wychwalano, dopiero co uznano ich za bogów, dopiero co chciano im złożyć ofiarę, a tu nagle ocierają się o śmierć. Takie doświadczenie wiary. I to od kogo? Od braci, od Żydów. Gdyby cuda były dla nich czymś ważniejszym, gdyby były czymś ważniejszym od wiary, mogliby się załamać. Tylko dzięki sile z góry mógł Paweł powiedzieć to, co zapisane jest w kolejnym, 22 wersecie tego 14 rozdziału. On nie tylko, wiecie, się pozbierał po tym wydarzeniu, ale jego wiara została wzmocniona. Jego wiara została pogłębiona. Powiedział sobie, nadal będę głosił Ewangelię. Nie poddam się. I szedł, jak czytamy, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze. I mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Apostoł Jan w pierwszym swoim liście z inspiracji Ducha Świętego powiada, jest to 5 rozdział, werset 4. Ewangelia Jana, a nie, przepraszam, pierwszy list Jana, 5 rozdział, werset 4. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara wasza. Halleluja. Czy chcesz wieść zwycięskie życie? Czy chcesz zwycięsko wychodzić z prób i doświadczeń? Czy chcesz odnaleźć zwycięstwo nad światem, nad grzechem, nad pokusami, nad własnymi słabościami, nad samym sobą? Jeżeli tak, to pielęgnuj wiarę, bo ona jest ważniejsza. Kochani, jestem przekonany, że Bóg chce nas stale prowadzić głębiej i głębiej w temacie wiary. To byłoby źle, to byłoby smutne, gdybyśmy powiedzieli, ja już jestem na takim poziomie, że już więcej nic nie potrzebuję. Na początku jest ten zalążek wiary, który ci pozwala przyjść do Boga. To jest ważne, to jest istotne, bo możesz sobie uświadomić istnienie Boga. Kolejny krok to pragnienie bycia z Nim w społeczności, choć często to pragnienie wypływa z naszych może nieco egoistycznych pobudek. Chcesz, żeby ci Bóg błogosławił, żeby ci się dobrze powodziło. Słowem, szukasz rozwiązania swoich własnych problemów. I tak trochę traktujesz Boga, jakby był takim wielofunkcyjnym automatem. Podchodzisz, stukujesz swój modlitewny numer PIN i oczekujesz, że niezwłocznie pojawi się odpowiedź. Lubimy, jak tak się dzieje. Lubimy dostawać to, co sądzimy, że się nam należy. Ale to jest, wiecie, takie jakby służebne traktowanie Boga. I muszę wam powiedzieć, że często tak w moim życiu się dzieje. Ale Bóg to rozumie, bo Bóg jest Bogiem pełnym miłości. On nas kocha i On chce nam dawać te rzeczy, bo przecież ma je dla nas przygotowane. Ale Jego oczekiwania względem mnie, względem ciebie idą nieco dalej. On czeka na to, że zaczniesz rozumieć, kim tak naprawdę jest Bóg. Że zaczniesz Go lepiej poznawać i w wyniku tego, co przeżyłeś, przeżyłaś, będziesz miał do Niego większe zaufanie, większą wiarę. Oczywiście dalej są problemy. Dalej są trudności. I przychodzisz z nimi do Boga jako do Ojca. Ale się nie gorszysz, kiedy słyszysz twardą mowę. Ale nie tracisz wiary, kiedy po naciśnięciu tego guzika od razu się nie sypią pieniądze. Bo wiesz, że poznałeś prawdę, która cię wyzwoliła, która jest czymś szczególnym, istotnym dla twojego życia. Wiesz, że jesteś w najlepszym miejscu i służysz jedynemu, mądremu i wszechmogącemu Bogu. To jest ten poziom wiary, na którym możesz wyznać, podobnie jak ci, którzy pozostali z Panem Jezusem, kiedy inni dali sobie spokój i odeszli. Pamiętacie, kiedy Jezus ich pyta, czy i wy chcecie odejść? Piotr odpowiada, Panie, ale do kogo? Do kogo? Do kogo pójdziemy? Do kogo mamy iść? Ty masz słowa żywota. To jest ten poziom, kochani, zaawansowanej wiary, która określa twoją postawę względem Boga, twoją relację z Nim. Ale to jeszcze nie jest koniec, drodzy. Można iść dalej w kierunku poznania i doznania mocy Bożej. Co się dzieje, gdy pozwolisz się Bogu prowadzić? Zaczynasz patrzeć na sprawy Bożymi oczami. Zaczynasz patrzeć na sprawy, na twoje życie, na to, co cię otacza Bożymi oczami. Zmieniasz punkt swojego widzenia. Nie patrzysz na to, co cię otacza przez pryzmat swoich potrzeb, swoich problemów. Ale zaczynasz rozumieć, że Bóg wie wszystko, że On chce jak najlepiej dla ciebie, że On cały czas jest przy tobie, że jesteś w Jego rękach, że On cię chce używać, że On cię chce wyposażać, że On cię chce także szlifować. Że On stale pracuje nad twoim życiem, nad moim życiem, nad twoim, nad moim charakterem. Że On nie tylko chce, żebym znał Jego Słowo, ale żebym tym Słowem żył, żebym je wypełniał, żebym je mógł przetrawić, żeby było moim pokarmem, żeby budowało, co? Moją wiarę. A wtedy, nie koncentrując się tak za bardzo na swoich własnych problemach, będę mógł zacząć postrzegać swoje życie z perspektywy chociażby moich sąsiadów. Tych, którzy żyją wokół mnie. Tak. Nie z perspektywy braci i sióstr z mojego albo z innego zboru, choć to też jest ważne. Ale wtedy będę mógł zapytać sam siebie, czy oni, ci moi sąsiedzi, patrząc na mnie, na moje życie, na moje zachowanie, na moje wypowiedzi, na to, jak traktuję swoją żonę, jak odnoszę się do moich dzieci, czy oni, widząc to wszystko, będą chcieli żyć tak samo? Czy tego zapragną? To jest ważne, kochani. To jest ważne pytanie. Czy mój styl życia jest dla nich przykładem, jest dla nich zachętą, czymś, czego pragną? Czy moje życie jest świadectwem żywej wiary? To Bóg pragnie zobaczyć we mnie i w tobie. Amen? Halleluja. Kochani, o tym dziś mówimy, o poziomie naszej społeczności, naszej relacji z Bogiem. O tym, czy nasza wiara, czy moja, twoja wiara jest czynna w miłości, jak powiada Paweł w liście do Galacjan. 5 rozdział, przeczytajcie to sobie w domu, ten fragment. Jest tam napisane, bo w Chrystusie. Zobaczcie, Galacjanom wydawało się, że w Chrystusie, a jakżeby inaczej. W Chrystusie wiele rzeczy jest ważnych. Dlatego kłócili się, drażnili jedni drugich. Szukali, jak nazywa to Paweł, próżnej chwały. Byli łasi na pochlebstwa. Jednocześnie wydawało im się, że żyją według ducha. Ale Paweł sprowadza ich na ziemię i mówi, jeśli chcecie żyć według ducha, to też według ducha postępujcie, bo w Chrystusie liczy się wiara. Bo wiara jest ważniejsza. Wiara, jak powiedziałem, czynna w miłości. Nie wiara, która służy do przenoszenia gór. Czasem o taką właśnie wiarę zabiegamy. O wiarę, która ma robić wrażenie. Tu chodzi, kochani, o coś innego. O wiarę, która ma podłoże miłości. Miłości do Boga, miłości do człowieka, która patrzy Bożymi oczyma. Bo taka wiara, wypróbowana nieraz w ogniu doświadczeń i prób, ma większą wartość niż złoto. Amen? Halleluja. Pamiętajmy, kochani, że Bóg pragnie nas mieć blisko siebie, bo to świadczy o naszym zaufaniu do Niego. Ja wierzę, że Bóg chce, żebym był wiernym sługą. Tu, na tej ziemi, tu, gdzie mnie postawił, tu, w tym kraju, tu, w tym środowisku. Żebym był wierny w tym, co małe. My czasami tego nie doceniamy i mówimy, o, gdybym robił to czy tamto, to by mi zależało, to ja bym to robił tak na poziomie, ale to, co robię, to takie nic nieznaczące. Bądź wierny w tym, co małe, a Bóg to doceni i wynagrodzi. Wynagrodzi moją i twoją wierność. On mówi, to jest zapisane w Bożym Słowie. Byłeś wierny nad tym, co małe. Byłeś wierny. Może właśnie w jakichś nawet niepozornych rzeczach. Chodź, powierzę ci to, co wielkie, to, co ważne, to, co cenne. Wejdź do radości Pana swego. Kochani, moją modlitwą jest i wierzę, że waszą też, żeby usłyszeć kiedyś takie słowa z ust naszego Pana. Byłeś wierny w małym. Wejdź do radości Pana swego. Powierzę ci wiele. Tego życzę każdemu z nas. Niech nasza wiara będzie dla nas ważniejsza. Niech Pan nam błogosławi. Amen.